Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 2 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Nie odbędzie się druga tura wyborów w Afganistanie. Hamid Karzaj ostatecznie utrzymał się na stanowisku prezydenta kraju. Rosja i Wielka Brytania stoją twardo na swych stanowiskach i nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie Andrzeja Ługowoja, podejrzanego o zamordowanie w Londynie Aleksandra Litwinienki. Hillary Clinton zapewnia, że Stany Zjednoczone są nadal przeciwne tworzeniu nowych osad izraelskich i nawołuje do natychmiastowego podjęcia negocjacji pokojowych. W zamachu samobójczym w Pakistanie zginęło co najmniej 35 osób i 60 zostało rannych. We Francji przyznano dwie prestiżowe nagrody literackie – Renaudot i Goncourtów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Luminica i Pablo. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a oto wiadomości. Po wczorajszym wycofaniu się Abdullaha z drugiej tury wyborów prezydenckich, afgańska komisja wyborcza anulowała głosowanie i ogłosiła Hamida Karzaja prezydentem Afganistanu. Były minister spraw zagranicznych uznał, że nie zostały spełnione postawione przez niego warunki. Jednym z nich było odwołanie przewodniczącego komisji wyborczej Azizullaha Ludina, odpowiedzialnego za korzystne dla Karzaja nadużycia wyborcze w pierwszej turze. Po ogłoszeniu swej decyzji o wycofaniu się Abdullah zaapelował do swych zwolenników o spokój i niewychodzenie na ulicę. Zapowiedział również, że będzie kontynuował pracę dla dobra swojego kraju. Afgańscy talibowie natomiast grozili ponownie, że jeśli druga tura wyborów odbędzie się, to Afganistan stanie w ogniu. Początkowo afgańska komisja wyborcza ogłosiła, że druga tura odbędzie się 7 listopada, jak początkowo przewidywano. Dzisiaj jednak komisja zmieniła stanowisko, odwołała głosowanie i ogłosiła zwycięzcą dotychczasowego prezydenta. Karzaj doszedł do władzy pod koniec 2001 roku dzięki poparciu Zachodu, który następnie stracił do niego zaufanie ze względu na niewielkie osiągnięcia we wprowadzaniu w kraju pokoju i stabilizacji. W Waszyngtonie zapowiedziano, że decyzję w sprawie swej strategii w Afganistanie prezydent Barack Obama ogłosi zapewne jeszcze przed swą podróżą dyplomatyczną, którą rozpocznie w Azji 11 listopada. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który przybył do Kabulu z krótką, niezapowiedzianą wizytą, pogratulował prezydentowi Karzajowi utrzymania pełnionej dotychczas funkcji. Szefowie dyplomacji niemieckiej Guido Westerwelle i francuskiej Bernard Kouchner zaapelowali do Karzaja, żeby był przywódcą wszystkich Afgańczyków oraz żeby nawiązał współpracę ze swym rywalem Abdullahem. Bernard Kouchner, który spotkał się dziś w Paryżu ze swym niemieckim odpowiednikiem, oświadczył również, że 6 mocarstw zaangażowanych w negocjacje w sprawie irańskiego programu nuklearnego nie zgodzi się na manewry Iranu, który stara się odsuwać w nieskończoność udzielenie konkretnej odpowiedzi Zachodowi. Iran domaga się nowych rozmów w sprawie wzbogacania jego złóż uranu. Kouchner zapowiedział również kolejne spotkanie Trójkąta Weimarskiego.
La dernière réunion du triangle de Weimar s'est faite.
Ostatnie spotkanie Trójkąta Weimarskiego odbyło się w 2008 roku tutaj w Paryżu. Postanowiliśmy, że następne odbędzie się w Berlinie i oczywiście wyrażam swą zgodę na wzięcie w nim udziału wraz z naszymi przyjaciółmi z Polski. Jak przypomniał nam niemiecki minister spraw zagranicznych, o czym zresztą wszyscy tutaj pamiętamy, historia była inna dla nas i dla Polski. Polska była bardzo długo po niedobrej stronie muru. To zaważyło na historii naszych wzajemnych stosunków, w których był okres oziębienia. I teraz jestem bardzo zadowolony, że uczestniczy w procesie, jak to powiedział niemiecki minister, reanimacji, ożywienia Trójkąta Weimarskiego.
Tu Paryż, Radio France International. Sekretarz Foreign Office David Miliband wybrał się z wizytą do Rosji, aby przełamać lody pomiędzy Londynem i Moskwą. Przedmiotem nieporozumień jest sprawa zamordowania w Londynie byłego rosyjskiego agenta KGB Aleksandra Litwinienko. Siergiej Ławrow poinformował, że Rosja nie zamierza wydać Wielkiej Brytanii Andrzeja Ługowoja, którego Brytyjczycy podejrzewają o to zabójstwo. Nasze stanowisko nie uległo zmianie, powiedział szef dyplomacji rosyjskiej i dodał, jeżeli Brytyjczycy dostarczą nam konieczne dokumenty, nasza prokuratura gotowa jest przeprowadzić śledztwo w Federacji Rosyjskiej przy udziale przedstawicieli brytyjskich. Konstytucja rosyjska wyklucza sądzenie rosyjskich obywateli za granicami kraju. Natomiast David Miliband wykluczył rezygnację Londynu z żądania ekstradycji Ługowoja. 1 listopada 2006 roku w Londynie były agent KGB Aleksander Litwinienko został otruty radioaktywnym polonem i zmarł w dramatycznych okolicznościach. Londyn podejrzewa o to zabójstwo innego agenta KGB i biznesmena Andrija Ługowoja, któremu Putin zapewnił immunitet poselski, pozwalając na jego wejście do Dumy. Ławrow podkreślił, że gdyby ten konflikt został rozwiązany, a sztucznie tworzone trudności usunięte, stosunki między obu państwami znacznie by się umocniły. Tu Paryż, Radio France International. Amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton oświadczyła dziś w Maroku, że Stany Zjednoczone nadal konsekwentnie przeciwne są tworzeniu nowych osad izraelskich. Jednocześnie jednak ponowiła naciski w sprawie natychmiastowego podjęcia negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie. Zaapelowała do Izraelczyków o wykonanie pewnych pozytywnych gestów w kierunku Palestyńczyków, których pochwaliła za dążenie do poprawienia bezpieczeństwa w regionie. W Pakistanie w zamachu samobójczym co najmniej 35 osób zginęło i ponad 60 zostało rannych. Wśród zabitych znajduje się 4 żołnierzy. Zabójca wjechał na motorze pułapce w kolejkę osób oczekujących przed bankiem, znajdującym się w dużym centrum handlowym, mieszczącym m.in. luksusowy hotel i liczne sklepy. Centrum usytuowane jest na obrzeżach Islamabadu w niedużej odległości od kwatery głównej armii pakistańskiej. Wybuch był tak silny, że ciała zostały odrzucone na odległość ponad 50 metrów. Jednocześnie armia pakistańska poinformowała o zajęciu przez nią Kaniguram, jednego z ważnych bastionów talibów. Walki o to trwały od 17 października.
Paryski sezon nagród literackich właśnie się rozpoczął. Trois femmes puissantes, trzy silne kobiety, to tytuł powieści Marine Diaye, pisarki francusko-senegalskiej, która dostała nagrodę Goncourtów. Książka była wydana u Gallimarda. Sylwetkę pisarki przypominała niedawno w swym magazynie literackim Sylwia Gibbs.
Marine Diaye od dawna intryguje czytelników i krytyków. Zadebiutowała bardzo młodo, w 17 roku życia, powieścią pod tytułem Quant au riche avenir, co do obiecującej przyszłości, którą wydała od razu prestiżowa oficyna Minuit. Autorka zrezygnowała z wyższych studiów i poświęciła się pisarstwu. W 2001 roku otrzymała nagrodę Femina za powieść Rosie Karp. Sztukę Papa doit manger, tata musi jeść, wystawiła Comédie Française, czyniąc wyłom w swej zasadzie wystawiania wyłącznie klasyków. W powieściach, nowelach i sztukach Marine Diaye szara codzienność nabiera tej szczególnej niesamowitości, o której pisał Freud w odniesieniu do niemieckich romantyków. Cechuje ją zbijająca z tropu wieloznaczność. Czytając powieści Le Cœur à l'étroit, Sercu za ciasno, czy La Sorcière, Czarownica, nie wiemy, czy jesteśmy w sferze fantastyki, czy raczej bohaterowie cierpią na manię prześladowczą czy schizofrenię. Marine Diaye pogrąża ich w sytuacjach skrajnych i niezrozumiałych, które stają się źródłem przemocy.
Przemoc nie jest tematem, który interesuje mnie sam w sobie. Powiedzmy, że stawiam postaci moich powieści i opowiadań w sytuacjach gwałtownych, z których szukają wyjścia. Ta przemoc jest ukryta, rodzi się z frustracji. Moi bohaterowie mają wrażenie, że tylko oni nie wiedzą o czymś ważnym i znanym wszystkim dookoła. To właśnie wytwarza aurę przemocy, tym bardziej, że protagoniści nigdy nie są pewni do końca, czy ich wrażenie jest zasadne. A może zwariowali?
Tak jest i w najnowszej książce Marine Diaye, Trois femmes puissantes, kandydującej do nagrody Goncourtów. Trzy silne kobiety, jak brzmi tytuł, są bohaterkami trzech różnych opowiadań, między którymi przebiega jedna nić przewodnia. Podróże z Francji do Senegalu i z Senegalu do Francji. Sama Marine Diaye jest córką francuski i Senegalczyka, który wrócił do kraju, kiedy miała rok. Poznała go po 20 latach. Dotychczas jednak nie pisała o Afryce.
Drugą prestiżową nagrodę literacką, nagrodę Renaudot, otrzymał Frédéric Becdeber za powieść zatytułowaną Un roman français, francuska powieść, która ukazała się nakładem wydawnictwa Grasset. Sylwia Gibbs przewidziała taką decyzję i właśnie twórczość tego pisarza omówiła nieco wcześniej.
Przypomnijmy polskie tytuły wcześniejszych powieści Beckbedera. 29,99 po francusku 99 franków, potem 14,99 euro. Windows on the World. Ten sam tytuł po francusku. Obie zostały wyróżnione przez polskich studentów romanistyki, którzy przyznali im nagrodę Lista Goncourtów Polski Wybór. We Francji Beckbeder nie otrzymał nagrody Goncourtów, chociaż był do niej niejednokrotnie nominowany. W 2003 roku dostał pośredniejszą Prix Inter Alliés, przeznaczoną dla dziennikarzy, pisarzy, za powieść Windows on the World. Opisał w niej atak 11 września 2001 roku na nowojorskie wieże z perspektywy uwięzionych w nich osób. Co się tak podoba polskim studentom i nie tylko im w prozie Beckbedera? Być może niedojrzałość jako narzędzie narracji, na pewno sprzeczności, których się nie lęka, wyśmiewanie grzechów stulecia i uczestnictwo w nich, by zacytować 29,99, głośny pastisz przeciwko reklamie, z której autor czerpał przecież przez jakiś czas sowite zyski. Podoba się także struktura powieści Beckbedera, zbudowana, jak on sam mówi, z okruchów, z notatek na skrawkach papieru, z nagłych pomysłów zbieranych, a potem rzucanych na ekran komputera i rekonstruowanych metodą cyfrowego kolażu. 43-letni, wiecznie młody enfant terrible żegna się z dzieciństwem w książce o rodzicach, którzy ukrywali swój rozwód przed dziećmi, o pradziadku, który poległ na polu chwały w 1915 roku. Beckbeder tak oto przedstawia swoją francuską powieść.
To jest historia Emmy Bovary, lat 70. i ojca z rozbitym sercem, który stał się cynikiem i kobieciarzem z zemsty za porzucenie go. To jest historia starszego brata, który za nic nie chciał być podobny do rodziców, i historia młodszego brata, który za nic nie chciał być podobny do starszego. To jest historia chłopca, który wpadł w melancholię, rosnąc w kraju samobójczym, wychowywany przez rodziców, przygnębionych niepowodzeniem ich małżeństwa. To jest historia kraju, któremu udało się przegrać dwie wojny, przekonując innych, że je wygrał, i utracić imperium kolonialne, udając, że nie stracił na znaczeniu. To jest historia nowej ludzkości, jak katoliccy monarchiści stali się zglobalizowanymi kapitalistami. Tak wygląda moje życie. Francuska powieść.
Dodajmy tylko, że nagrodę Renaud Dota za esej dostał Daniel Cordier, autor wydanego u Gallimarda alias Caracalla, a w kategorii wydawnictw kieszonkowych po raz pierwszy wyróżniony został Hubert Haddad, urodzony w Tunezji, za powieść Palestyna.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
Piotr Kamiński.
Libération i Le Figaro relacjonują berlińskie spotkanie trzech emerytów, Busha, Gorbaczowa i Kohla, z okazji wiadomej rocznicy upadku muru berlińskiego, a więc wydarzenia, które wbrew historycznym oczywistościom pozostanie już chyba datą upadku komunizmu. Szczególnie ciekawe są to wypowiedzi Gorbaczowa. Nie dość, że jednym cytatem rozbija on w proch obecne wysiłki apologetów François Mitterranda, którzy próbują wmówić światu, że w owych czasach przewidział on wszystko, to jeszcze lemoniadowy Misza sam sobie daje zabawne świadectwo, zdradzając, jak niewiele z tego wszystkiego zrozumiał. Libération jest też bardzo rozczarowana dyplomacją Baracka Obamy, stwierdzając nazajutrz po walkowerze Abdullaha w wyborach afgańskich, że stoi on w obliczu porażki w trzech najważniejszych kryzysach dnia: Afganistan, Palestyńczycy i Teheran. Warto spostrzec, że z listy owej zniknął Irak. Nie wymagajmy jednak od lewicowego dziennika, by nad ludzkim wysiłkiem uznał to on za względny bodaj sukces poprzedniej administracji. Laurent Mignot pisze z Waszyngtonu, że pierwszy bilans laureata pokojowej Nagrody Nobla, który obiecywał przecież światu, że go odmieni, działa nad wyraz trzeźwiąco. Przypadek Abdullaha dowodzi, że Amerykanie nie panują nad niczym w tym kraju, który kosztuje ich dużo pieniędzy i istnień ludzkich. Narzucili tę drugą turę siłą swemu partnerowi Karzajowi, dzisiaj zaś została im w rękach druga tura pozbawiona treści. tym trudniej będzie Obamie wydusić z kongresu zgodę na zwiększenie kontyngentu. Cytowany w dzienniku ekspert uważa, że rezygnacja Abdullaha to może nie całkiem zła wiadomość, skoro pozwoli to uniknąć owej drugiej tury, równie jak pierwsza skalanej nadużyciami, a do tego zapewne przy gorszej jeszcze frekwencji. Między obu rywalami może też dojść do porozumienia, skoro Abdullah ma teraz w ręku instrument nacisku. Obama niepotrzebnie jednak w ostrych słowach krytykował rządy Karzaja, pisze Libération, ściągając uwagę na ich niedostatki, zanim jeszcze znalazł alternatywę. Drugi punkt to Palestyńczycy. Uścisk dłoni Obamy, Netanyahu i Abbasa 22 września skończył się w kolejnym impasie. Naciski na Izrael, by wstrzymał osadnictwo, nie przyniosły nic. Pani Clinton powiedziała niespodziewanie w Jerozolimie, że Netanyahu dokonał tu rzeczy bez precedensu, co też wskazuje, że Waszyngton na więcej nie liczy. To zaś oznacza, że dalsze naciski wywierać będzie na Palestyńczyków. Jak powiada ten sam ekspert cytowany w Libération, Jeremy Shapiro z Brookings Institution, tak czy owak to nie Stany Zjednoczone trzymają klucz do rozwiązania, lecz sami partnerzy, ci zaś nie mają żadnej ochoty na układ pokojowy. To również błąd Obamy polega więc na tym, że rozbudził on zbyt wielkie nadzieje, pisze Lorraine Millot w Libération. W kwestii irańskiej zaś, ciągnie korespondent dziennika w Waszyngtonie, dialog wznowiony 1 października zmienił się zgodnie z przewidywaniami w wielkie manewry Teheranu, którego ustępstwa wyglądają dzisiaj gorzej niż to, co proponował Unii Europejskiej 6 lat temu. Tu jednak również Obama chce najwyraźniej zyskać na czasie, pisze Libération. Tymczasem, dodajmy, minie niebawem rok jego prezydentury, a każde dziecko wie, że amerykański prezydent ma swobodę manewru tylko przez pierwsze półtora roku. Poza tym Francja ma dorocznego kaca po publikacji tzw. szanghajskiego rankingu wyższych uczelni, na którym jak zwykle wypada fatalnie. Czytamy o tym w La Croix. Pierwsza uczelnia francuska na tej liście zajmuje zaszczytne 40. miejsce i jest to Uniwersytet Paryż VI, który zjechał od zeszłego roku o 3 pozycje. Klejnotu francuskiego szkolnictwa wyższego École Polytechnique szukać należy jak zwykle w trzeciej setce. Wśród 500 najlepszych uczelni francuskich jest 23, co stawia Francję na 6. miejscu na świecie. Jest to jednak wynik tak obraźliwy, że francuscy mandaryni znów wierzgają, zapewniając, że kryteria stosowane w tym rankingu są bez wartości. Na przykład, jak zapewnia pani minister, szanuje się tylko publikacje w języku angielskim, a to niby z jakiej racji. La Croix wylicza owe kryteria, które wyglądają rozsądnie. Budżet przeznaczony na badania naukowe, liczba noblistów i medalistów Filca, to Nobel matematyczny, liczba artykułów w najpoważniejszych pismach, takich jak Nature i Science, gdzie istotnie drukuje się w języku angielskim, częstotliwość cytatów w pracach kolegów naukowców w pismach naukowych. Rektor Paris 6, Jean-Charles Pomerol, mówi tak: proszę zauważyć, kto w tym rankingu stoi wyżej niż Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria i Szwecja, które na jednego studenta wydają od 15 do 20 tysięcy euro rocznie, czyli dwa razy więcej niż Francja. A Thomas Le Sueur z Instytutu Tomasza Mura w Paryżu i Brukseli zauważa perfidnie, że Harvard, zajmujący w szanghajskim rankingu pierwsze miejsce, dostaje rocznie 24 miliardy euro dotacji, to znaczy o 3,5 miliarda więcej niż wynosi cały budżet francuskiego szkolnictwa wyższego. W latach 2007-2008 Stanford drugi na liście wydusił od prywatnych sponsorów ponad 0,5 miliarda euro. Ponieważ zaś w Stanach Zjednoczonych mentalność wymaga, że kto dostał i mu się powiodło, winien zwrócić, wśród dawców figuruje 40% absolwentów tej uczelni. Francja dopiero zaczęła reformować finansowanie swoich uczelni wyższych. 20 uniwersytetów już stworzyło fundacje, by ściągnąć prywatne fundusze, korzystając z ustawy o autonomii. Minie jednak wiele lat, nim ta przepaść zniknie.
Marek Brzeziński.
Amsterdam walczy z nasilającą się radykalizacją młodych muzułmanów. Czytamy na łamach dziennika Le Monde, który podkreśla, że władze dążą do zrealizowania modelu społeczeństwa spójnego. Taka sytuacja panuje dzisiaj, w 5 lat po zamordowaniu holenderskiego reżysera Theo van Gogha, pisze francuski dziennik, który zaprasza nas do odwiedzenia Slotenwart, tak zwanej społecznie trudnej dzielnicy położonej w zachodniej części Amsterdamu. Na pierwszy rzut oka wszystko tutaj wygląda bardzo po holendersku. Wszyscy przestrzegają ograniczenia szybkości. Mieszkańcy dbają o czystość otoczenia i psy wyprowadzają tylko w specjalnie do tego celu przeznaczonych psich strefach. Ośrodek kultury i sala spotkań urządzone są z prostotą w sposób niezwykle funkcjonalny i przejrzysty. Na osiedlu mieszka 45 tysięcy osób, z tego połowa to cudzoziemcy. Większość z nich to młodzi ludzie, którzy są na bakie z obowiązkiem chodzenia do szkoły i z nauką. To tutaj właśnie powstała skupiona wokół Mohameda Bouyeriego grupa Hofstadt. Mohamed Bouyeri to morderca Theo van Gogha, człowieka, który nie ukrywał swoich poglądów. Theo van Gogh z podniesionym czołem mówił na prawo i na lewo, że nie znosi Żydów i Arabów. 3 listopada 2003 roku jechał na rowerze do firmy zajmującej się rozprowadzaniem jego filmu poświęconego liderowi skrajnej prawicy holenderskiej Pimowi Fortuynowi, zastrzelonemu rok wcześniej. Mohamed Bouyeri czekał na Theo van Gogha. Oddał kilka strzałów. Widok rozciągniętego na bruku ciała opublikowany przez dziennik The Telegraph wstrząsnął Holandią. Mohamed Bouyeri, młody mężczyzna z dzielnicy Sotermart, dostał się pod wpływy charyzmatycznego, cieszącego się ogromną popularnością radykalnego imama z pobliskiego meczetu. Imam zachęcał do podjęcia walki z wrogami islamu. Theo van Gogh musiał zginąć, bo nakręcił film piętnujący traktowanie kobiet w świecie muzułmańskim. Morderstwo uruchomiło ogólnonarodową debatę na temat miejsca islamu w społeczeństwie holenderskim. Jednocześnie rozpoczęła się fala przemocy. Podpalano meczety i szkoły koraniczne. Wtedy także narodził się pomysł programu My, obywatele Amsterdamu, którego celem było budowanie spójności społecznej. Jeden z autorów programu zadał pytanie, na które odpowiedź usiłowała znaleźć cała Holandia. Gdzie się podziała legendarna holenderska tolerancja? Niektórzy socjologowie mówili wręcz o za dużej tolerancji i zbyt słabej integracji, co w konsekwencji doprowadzało do pogłębienia się nierówności i zagrażało spokojowi społecznemu. Program miał uniemożliwić proces polaryzacji społeczeństwa i podzielenie go na muzułmanów i niemuzułmanów. Program jest niesłychanie bogaty i zróżnicowany, traktuje zjawisko budowy spójności społecznej z wielu perspektyw, a co więcej, w ogólnym założeniu Holendrom chodzi także i o to, aby stał się wzorcem dla innych państw europejskich mających podobne problemy. Autorzy podkreślają, że można zachować swoją inność, ale jednocześnie trzeba być dobrym Holendrem. W kilka lat po jego wprowadzeniu władze i działacze ze Slotewart mówią o widocznej gołym okiem poprawie sytuacji, przede wszystkim jeśli chodzi o wzrost zaufania samych mieszkańców dzielnicy. Program obejmuje szkoły, stowarzyszenia kobiece i młodzieżowe, szkolenie edukacyjne rodziców, wspieranie umiarkowanych imamów, dzięki którym młodzi muzułmanie lepiej będą mogli przyswoić sobie nauki islamu. Powołano specjalnego imama młodych, który ma ułatwiać nawiązywanie i prowadzenie dialogu społecznego. Oczywiście nie pozwala to naprawić natychmiast sytuacji i nie usuwa to wszystkich przeszkód. Jedną z nich jest działalność skrajnie prawicowej antymuzułmańskiej partii na rzecz wolności Geerta Wildersa. Jej działalność zagraża budowaniu społeczeństwa spójnego, gdyż jak pisze Le Monde, fundamentaliści muzułmańscy potrzebują Wildersa, a Wilders bez fundamentalistów nie istnieje.
Euranet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Konferencje, odczyty, pokazy filmów i wystawy organizowane w całej Francji, a media od kilku już tygodni przygotowują się do obchodów 20. rocznicy upadku muru berlińskiego. Pierre Lelouch, sekretarz stanu do spraw europejskich, na poniedziałkowej konferencji prasowej omawiał francuskie obchody rocznicowe, których ukoronowaniem będzie uroczystość na placu Concorde. 9 listopada na paryskim placu Zgody podczas 25-minutowego spektaklu przed oczami widzów przesuwać się będą obrazy przypominające czasy, gdy Europa podzielona była murem i okres, gdy powiał wiatr wolności na wschodzie. W obecności francuskiego premiera i ambasadorów ze wszystkich państw Unii Europejskiej 27 wiolonczelistów odtworzy hołd złożony przez Mścisława Rostropowicza ofiarom muru berlińskiego. W sierpniu 1962 roku 18-letni Peter Foerster, próbując przekroczyć zakazaną linię w Berlinie, ginie skorzony serią karabinu maszynowego. Był on pierwszą ofiarą muru hańby. Ostatnia padnie 6 lutego 1989 roku. Paryskie widowisko Światło i Dźwięk będzie pokazywane w tym samym momencie na wielkim ekranie zainstalowanym w samym centrum Berlina. Gdzieś wśród widzów znajdą się m.in. kanclerz Angela Merkel i prezydent Nicolas Sarkozy. Zanim jednak odbędą się kulminacyjne obchody, francuskie media przypominają tamte wydarzenia, sięgając do archiwalnych nagrań z dnia 9 listopada 1989 roku. Specjalne wydanie programu RFI poświęcone tej rocznicy poprzedzone są dżinglem z autentycznymi odgłosami murzenia muru berlińskiego. atmosferze tamtych dni opowiadał na gorąco jeden z Berlińczyków, szczęśliwy, że mógł wrócić do wschodniej części miasta.
Wcześniej mieszkałem w Berlinie Wschodnim. Opuściłem kraj nielegalnie, ale w związku z ostatnimi zmianami odważyłem się do niego wrócić. Byłem w Berlinie Wschodnim po południu, mam tam ciągle rodziny i było to wyjątkowe wydarzenie. Mogłem już kilka lat wcześniej tam się udać, ale bałem się, że zostanę zatrzymany przez władzę, bo podpisałem zobowiązanie, że jak opuszczę mój kraj, to będzie to uznane za zdradę stanu i grozić mi będzie kara 20 lat więzienia.
Wielka niemiecka gwiazda Marlena Dietrich była, podobnie jak miliony ludzi, ogromnie przejęta wydarzeniami w Berlinie. Mówiła o swych wrażeniach na antenie francuskiego radia, udzielając wywiadu przez telefon.
Mon opinion est merveilleuse et j'ai dit en plus il joue mon disque.
Moje wrażenia są wspaniałe i w dodatku puszczają moją płytę, na której śpiewam znaną piosenkę zatytułowaną Mam jeszcze walizkę w Berlinie. Na tle zdjęć i obrazów pokazywanych przez wszystkie telewizje w Europie słychać mój głos. Śpiewam właśnie tę piosenkę, nie Lili Marlen, bo był to utwór związany z wojną. Sięgnięto po piosenkę, w której śpiewam, że mam jeszcze walizkę w Berlinie i dlatego muszę tam wrócić. Wszystkie moje najlepsze wspomnienia są właśnie w tej walizce.
I c'est pour ça que je dois retourner. Parce que tous mes merveilleux souvenirs sont dans cette valise. Noch einen Koffer in Berlin.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine, schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen, oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Ekonomiczny Piotr Błoński.
Plany współpracy francusko-polskiej w dziedzinie budowy okrętów wojennych nabierają rumieńców. Już w połowie października prasa informowała o zainteresowaniu francuskiego koncernu zbrojeniowego DCNS produkcją w Stoczni Gdyńskiej i związanej z tym ewentualności zainwestowania tam 900 milionów euro. Plany te mają znaleźć się na porządku dziennym czwartkowych rozmów prezydenta Sarkoziego z Donaldem Tuskiem. Nie wiadomo, czy rozmowy te przyniosą od razu decyzję o takiej współpracy, bo Francuzi dostarczyli swój projekt do Warszawy dopiero w ubiegły poniedziałek. Zastrzegają zresztą z góry, że nie ma mowy o wzięciu całej odpowiedzialności za restrukturyzację Stoczni Gdyńskiej. DCNS zainteresowany jest utworzeniem osobnej spółki, która przejęłaby wyłącznie zdrowe aktywa stoczni i w kapitale której uczestniczyłaby w stopniu do ustalenia bez wykluczenia ewentualnych innych inwestorów. Wkładem DCNS, poza wspomnianym zainwestowaniem 900 milionów euro, byłaby gwarancja realizacji na miejscu konkretnych zamówień. Chodzi przede wszystkim o montaż dwóch okrętów podwodnych typu Scorpène, których elementy produkowane są w Cherbourgu. Ponadto spółka ta przejęłaby zadania wynikające ze współpracy przy budowie korwet Gowind. W obu wypadkach DCNS stawia na to, że montowane byłyby w Gdyni okręty zarówno dla polskiej marynarki wojennej, jak i na eksport. Po wycofaniu w 2003 roku dwóch jednostek radzieckiej produkcji, Polska posiada tylko jeden oceaniczny okręt podwodny produkcji radzieckiej, ale wciąż nowoczesny ORP Orzeł. Polska potrzebuje ponadto pilnie przybrzeżnych okrętów podwodnych, które zastąpiłyby cztery 30-letnie już jednostki typu Koben otrzymane od Norwegii. Tu Francuzi mają w ofercie jednostki typu Andrasta. W dalszej perspektywie Polska będzie też zastępować posiadane obecnie korwety i okręty desantowe i znowuż DCNS ma taki towar w katalogu. Na dziś jednak mowa jest o budowie owych dwóch okrętów podwodnych Scorpène, współpracy przy korwetach Gowind oraz przy realizacji elektronicznych systemów nadzoru wybrzeża. Według francuskiego ministra obrony wszystko zależy od tego, jak mocne gwarancje i jaki udział w kapitale zaoferuje strona polska. Poza tym wiadomo, że DCNS nie jest jedynym potencjalnym inwestorem. W szrankach staje holenderska firma Damen oraz niemiecka filia Thyssena TKMS, która ma już doświadczenie współpracy z Gdynią, skoro w tamtejszej stoczni trwa budowa fregaty Ślązak, która miała być pierwszą z serii sześciu okrętów nabytych od TKMS, ale których realizacja stanęła ze względów budżetowych. TKMS boryka się jednak z trudnościami w samych Niemczech i jest mniej skłonny do inwestowania za granicą. Dla pełnego obrazu dodajmy, że Francuzi rozważali współpracę DCNS i TKMS. Plany związane z Gdynią świadczą więc o wyraźnym zwrocie w strategii przedsiębiorstwa.
Eureka. Piotr Rosuchowicz.
Z ponad dwumiesięcznej wiosennej wyprawy polarnej jeden ze znanych glaciologów, profesor Penn Haddow z Cambridge University, przewiózł tysiące próbek i obserwacji. Wynika z nich niezbicie, że część lodowca arktycznego zniknie całkowicie w ciągu najbliższych 20-30 lat, a już za 10 lat ocean arktyczny będzie w sezonie letnim dostępny do nawigacji dla wszelkiego rodzaju statków. Celem ekspedycji Penna Haddowa było m.in. zmierzenie grubości lodu w poszczególnych miejscach, głównie po to, aby uściślić przewidywania dotyczące topnienia lodowca arktycznego. Ekipa przebyła 450 km, stwierdziła, że średnia grubość lodu wynosi obecnie 1,80 m, a w miejscach, w których lód formował się w wyniku dużych ciśnień, sięgała ona 4,80 m. Dr Martin Sommerkorn z organizacji ekologicznej World Wide Fund informuje, że topnienie lodowców równoznaczne jest z wypuszczaniem do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla uwięzionego w nich od lat i innych gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. O swej pracy mówi też francuski glaciolog Denis Samin.
Mon travail en tant que glaciologue et surtout en tant que géologue consiste en l'étude de l'influence des glaciers.
Jako glaciolog i geolog pracuję m.in. nad badaniami dotyczącymi wpływu lodowców na poziom wód w morzach. Próbuję również poznać wpływ na nie różnych czynników zależących od środowiska. W terenie dokonujemy różnych ciekawych odwiertów i wydobywamy na powierzchnię różnego rodzaju rdzenie lodowe. Pracujemy w różnych miejscach lodowca, których pobieramy próbki lodu. Próbki te po wydobyciu na powierzchnię przetransportowywane są do laboratoriów, gdzie analizuje się je pod różnymi aspektami. Na przykład bada się kryształy śniegu, czy też cechy charakterystyczne zawartych w tych rdzeniach lodowych pęcherzyków gazu. W ramach zakrojonych na dużą skalę badań międzynarodowych w dziedzinie glaciologii mamy m.in. badania dotyczące topnienia lodów w programie kierowanym głównie przez naukowców francuskich. Dzięki tym badaniom okazało się, że w pewnym okresie czasu cykliczność, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszych 100 tysiącach lat, cykliczność spowodowana głównie przez działalność Słońca, już teraz nie istnieje. Oznacza to, że około 400-500 tysięcy lat temu mechanizmy działające na powierzchni Ziemi zostały zmodyfikowane. Lodowce mogą być traktowane jako markery zmian klimatycznych, gdyż wszystkie składniki wchodzące w skład głębokiego wywiertu są doskonale zachowane i to zarówno pod względem składu, jak i rozłożenia przestrzennego i czasowego. Jeśli na przykład weźmie się pod uwagę pęcherzyki powietrza, które zatopiły się w lodzie jakieś 100 tysięcy lat temu, to skład takich pęcherzyków praktycznie nie ulegnie przez te lata żadnej zmianie. Podobnie konfiguracja warstwy, w której ten pęcherzyk się znajduje, też praktycznie nie ulega ona zmianie. Sprawia to, że lodowce można traktować jako doskonałe archiwa globalnych zmian klimatycznych, które miały miejsce przez ostatnich kilka tysięcy lat.
C'est ça qui rend la glace, qui la rend comme une excellente archive en fait des changements globaux qui se sont passés au cours des derniers milliers d'années.
Mówił francuski glaciolog Denis Samin.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 25. Pascal Quignard, le salon du Württemberg.
Pascal Quignard, urodzony w roku 1948 w małym miasteczku normandzkim, marzył właściwie o karierze muzycznej. W rodzinie ojca bowiem wszyscy byli muzykami. Ze strony matki natomiast było wielu naukowców, a wśród nich językoznawcy. Pascal przejmuje w rezultacie to podwójne dziedzictwo. Już w liceum bardzo interesuje się językami klasycznymi oraz zakłada grupę jazzową. Wyróżnia się zarówno umiłowaniem muzyki, jak wielką erudycją i mając 19 lat, publikuje pierwszy esej. Pascal Quignard pracuje najpierw jako lektor w znanej oficynie wydawniczej Gallimard, następnie zostaje wykładowcą w prestiżowej uczelni École Pratique des Hautes Études. Wkrótce jednak, dzięki dochodom z publikacji, może cały swój czas poświęcić literaturze i muzyce kameralnej. Tak oto opisuje jeden ze swych dni.
Je me lève très tôt. Je lis 6 heures et vers midi je fais au moins une heure de violoncelle pour me libérer complètement du langage.
Uważa, że dzięki literaturze jego życie jest o wiele bardziej intensywne, jak pisze.
Quoi de plus merveilleux que d'agripper des choses autour de soi pour pouvoir les métamorphoser et les offrir aux gens. La vie est trop courte pour la passer dans une seule peau. Je ne crois pas en la mémoire. Il vaut mieux s'accorder plusieurs vies. J'ai besoin de plusieurs récits.
W swoich utworach zatytułowanych Petit Traité, zebranych w około 20 tomach, przeplata fikcję z refleksją filozoficzną. Odwołuje się w nich do psychoanalizy i historii starożytnej. Jego rozważania na temat malarstwa, jak na przykład w tekście Le sexe et le froid, albo istoty związku uczuciowego w Vie secrète, podkreślają grecko-rzymski rodowód kultury francuskiej. Jedna z powieści Pascala Quignard, Tous les matins du monde, Prawdziwa perełka posłużyła jako materiał do filmu, którego sukces rozsławił książkę. Jego najnowsze utwory to Les Escaliers de Chambord i Terrasse à Rome. Le Salon du Württemberg, książka, którą się teraz zajmiemy, jest trzecią powieścią Pascala Quignard. Głównym bohaterem jest Charles Chenogne, sławny muzyk. Dręczony wspomnieniami niezbyt szczęśliwego dzieciństwa i nieudanych związków z kobietami, poszukuje poczucia tożsamości, którego wciąż mu brak. W salonie rodzinnego domu w Württembergi opisuje, analizuje i podsumowuje dotychczasowe życie. Powraca w myślach do swojej przyjaźni z Florent. Na nowo przeżywa burzliwe lata dziecięce, opuszczenie przez matkę i krótką, a namiętną miłość do Ibel, żony Florent. We wspomnieniowej powieści Le Salon du Württemberg autor wciąga nas w świat marzeń na jawie pomiędzy rzeczywistością i niewyraźnym obrazem własnej przeszłości. Chenogne, samotny, przygnębiony i wypalony oraz zawiedziony w miłości człowiek jest niewątpliwie bohaterem naszych czasów. Pascala Quignard, podobnie jak u Prousta, którym zajmiemy się w jednej z następnych lekcji, bohaterowie żyją w nieustannej rozterce duchowej. Po wielu latach rozłąki Chenogne odwiedza przyjaciela. Przyjmuje go Men, druga żona Florent. W dialogu, który za chwilę usłyszycie, opowiada gościowi o swoim mężu. Chenogne zostaje skonfrontowany ze wspomnieniami i zaskakującym wizerunkiem samego siebie.
Florent a conçu pour vous pendant des années une amertume que vous n'imaginez pas, une haine, une rage, une envie de vous écraser qui ont nourri sa carrière, une jalousie pleine de douleur à chacun de vos succès. Et puis il s'est effondré.
Comment l'entendez-vous ?
Je ne le connaissais pas. Il a suivi une analyse dont je ne sais au juste si elle l'a apaisé ou si elle a accru son silence et son désarroi. Mais il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Et quand je l'ai eu épousé, il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Mais sa vie est demeurée infectée.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
Comprenez-moi, il n'a cessé de se réfugier dans le travail. Il continue de s'étourdir, de s'hébéter de travail. Mais le travail l'ennuie de plus en plus.
Il faut travailler davantage.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres...
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Cela lui a fait un bien énorme.
Oui, moi aussi, pour être franc. Franchement, Men, qu'attendez-vous de moi ?
Rien.
W dzisiejszej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Pascalem Quignard i wysłuchaliśmy fragmentu jego powieści Le Salon du Württemberg. Następnym razem, analizując przykłady z tego tekstu, dowiemy się, jak wyrazić ironię i niezrozumienie, a także poznamy sposoby konstruowania narracji i opisu.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Pascalem Quignard i wysłuchaliśmy fragmentu jego powieści Le Salon du Württemberg. Usłyszymy go teraz ponownie. Po wielu latach rozłąki Chenoń przybywa do domu Florent. Przyjmuje go druga żona przyjaciela, Men, która opowiada gościowi o swoim mężu. Chenoń musi się teraz zmierzyć ze wspomnieniami i zaskakującym wizerunkiem samego siebie.
Florent a conçu pour vous pendant des années une amertume que vous n'imaginez pas. Une haine, une rage, une envie de vous écraser qui ont nourri sa carrière. Une jalousie pleine de douleur à chacun de vos succès. Et puis il s'est effondré.
Comment l'entendez-vous ?
Je ne le connaissais pas. Il a suivi une analyse dont je ne sais au juste si elle l'a apaisé ou si elle a accru son silence et son désarroi. Mais il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Et quand je l'ai eu épousé, il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Mais sa vie est demeurée infectée.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
Comprenez-moi, il n'a cessé de se réfugier dans le travail. Il continue de s'étourdir, de s'hébéter de travail. Mais le travail l'ennuie de plus en plus.
Il faut travailler davantage.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres...
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Cela lui a fait un bien énorme.
Oui, moi aussi, pour être franc. Franchement, Men, qu'attendez-vous de moi ?
Rien.
Czy dobrze zrozumieliście ten tekst?
Florent a éprouvé très longtemps quel genre de sentiment pour Charles ?
Jakie uczucia żywił długo Florent wobec Charlesa?
Des sentiments de haine et de rage.
Qu'arrivait-il à chaque fois que Charles avait du succès comme musicien?
Co odczuwał za każdym razem, gdy Charles odnosił sukcesy jako muzyk?
Florent éprouvait de la jalousie et de la douleur.
Quand Florent s'est effondré, qu'a-t-il fait pour se transformer?
Co zrobił Florent, by się zmienić, gdy był już całkiem załamany?
Il a suivi une analyse.
Combien de temps a-t-il mis avant d'épouser Men?
Jak długo zwlekał zanim poślubił Men?
Il a attendu 4 ans.
Qu'est-ce que le travail représente pour Florent?
Czym dla Florent jest praca?
Un refuge.
Qu'est-ce qui a fait du bien à Florent?
Dzięki czemu Florent odzyskał wiarę w siebie?
De s'apercevoir que Charles était un homme comme les autres.
Analizując ten dialog, przyjrzyjmy się, jakie uczucia są w nim wyrażone, w jaki sposób opisane są następujące po sobie wydarzenia, jak odtworzone są wspomnienia. Wyczuliście z pewnością, ile jest rozgoryczenia w tym, co mówi Men, podczas gdy Chenoń przejawia najpierw obojętność, potem zniecierpliwienie. Chenoń wyraża swą obojętność zdawkowymi, ogólnikowymi pytaniami.
Comment l'entendez-vous? Qu'attendez-vous de moi?
Brak zaangażowania można również wyrazić w sformułowaniach bardziej bezpośrednich. Dzisiaj powiedzielibyśmy:
Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous?
Chenoń nie może zrozumieć, co Men właściwie ma na myśli. Dlatego powtarza usłyszane zdania.
Il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Ta swoista gra w echo pozwala podtrzymać dialog i ma zachęcać rozmówcę do dalszych wypowiedzi. Oto inne przykłady podobnej taktyki.
J'ai voyagé et j'ai rencontré la maladie.
Vous avez rencontré la maladie?
Il est parti sans se retourner.
Sans se retourner.
Po chwili jednak brutalność wypowiedzi Men sprawia, że Szynoń traci cierpliwość. Obojętność zastępuje ironią, dzięki której w uprzejmej formie może dać upust złości.
Sa vie est demeurée infectée.
Mówi Men, a Szynoń odpowiada.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
A kiedy Men ciągnie dalej.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres,
Shannon réplique.
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Ça lui a fait un bien énorme.
Podkreśla la main.
Oui, moi aussi, pour être franc.
Obrusza się Shannon już poddenerwowany. Ironią, poprzez szczególną intonację głosu i odpowiednią dozę przesady, dajemy do zrozumienia coś przeciwnego niż mówią słowa. Kpimy z siebie samych lub z innych. W potocznej rozmowie możemy usłyszeć takie ironiczne stwierdzenia.
Et j'ai raté mon examen. Ça, ça me fait vraiment plaisir.
Quel magnifique chapeau. On dirait une star des années 50.
Powróćmy do omawianego tekstu i wypowiedzi związanych z przeszłością. Men, jak słyszeliście, opowiada o wewnętrznej ewolucji, jaką przeszedł Florent. Używa słów, które ujawniają urazę i wzrastającą frustrację jej męża.
Florent a conçu pour vous une amertume, une haine, une rage, une envie de vous écraser, une jalousie pleine de douleur.
A przecież wcześniej Florent wyrażał się o swym przyjacielu z najwyższym podziwem. Men w ogóle nie wspomina o własnych uczuciach. Mówi jedynie o udręce swego męża i z obsesją niemal wylicza, co się wydarzyło.
Il s'est effondré. Il a suivi une analyse. Il s'est transformé. Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Il a cessé de parler de vous. Sa vie est demeurée infectée. Il n'a cessé de se réfugier. Cela lui a fait un bien énorme.
Gdyby Men, używając czasu przeszłego złożonego passé composé, opowiadała o sobie, a więc w pierwszej osobie liczby pojedynczej, formy czasowników zmieniłyby się następująco.
Il s'est effondré.
Je me suis effondré.
Il a suivi une analyse.
J'ai suivi une analyse.
Il s'est transformé.
Je me suis transformé.
Il a cessé de parler de vous.
J'ai cessé de parler de vous.
Cela lui a fait un bien énorme.
Cela m'a fait un bien énorme.
Widzimy tu, że przed rzeczownikami występują inne zaimki osobowe. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak można relacjonować bolesne wspomnienia przy użyciu l'imparfait, czasu przeszłego niedokonanego.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Очень плохо.